pierwszym momencie może się wydawać, że w tej Ewangelii jest wiele luźnych i niepowiązanych ze sobą wątków. Bo trochę mowa jest o tym, w jaki sposób krewni traktują Jezusa, potem o tym, jak go traktują uczeni w piśmie. Potem jest cała mowa dotycząca o tym, że szatan nie może przeciwko sobie samemu wystąpić, bo byłoby to nielogiczne. Potem o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, a w końcu przychodzi Maryja i jest cała ta kwestia tego, kto jest matką i braćmi Jezusa. Jak powiązać ze sobą te wszystkie wątki? I pewien klucz interpretacji tej Ewangelii zaproponował arcybiskup Ryś, mówiąc, że można popatrzeć na nią z perspektywy trzech różnych postaw. Tego, w jaki sposób w tych trzech różnych postawach rozgrywa się kwestia wiary. Pierwszą postawą jest ta, którą reprezentują krewni Jezusa. Tu jeszcze nie chodzi o Maryję. Chodzi o tych dalszych krewnych, którzy przychodzą i wydaje się, że są jakoś Jezusem zainteresowani, że jakoś im zależy na Nim. Łączy ich z Jezusem jakieś pokrewieństwo, więzy krwi. Są z tej samej rodziny. Więc mogłoby się wydawać, że oni są Mu fizycznie najbliżsi ze wszystkich właśnie przez tę relację rodzinną. Ale bardzo szybko Ewangelia ujawnia ich zamysł, ich zamiar. Wcale im na Jezusie nie zależy. Tym bardziej nie są gotowi słuchać Jezusa. Ale przychodzą po prostu Go ochrzanić. Przychodzą zwrócić Mu uwagę, delikatnie mówiąc. Uważają, że postradał zmysły, że zachowuje się w taki sposób, że przynosi im wstyd, że muszą go jakoś ukryć. Patrzą na niego z perspektywy jakiejś swojej własnej oceny, ale nie są gotowi odkryć tego, kim on naprawdę jest. Pozostają na zewnątrz tej wspólnoty uczniów Jezusa. Nie chcą wejść do środka. Nie chcą poznać Jezusa takim, jakim jest naprawdę. Pozostają na poziomie swojej własnej opinii. Potem jest druga grupa osób, ta, którą reprezentują uczeni w piśmie. Oni znowu, mając świetne wykształcenie, doskonałą znajomość pisma, analizę teologiczną całej sytuacji, oni nie tyle uważają, że Jezus postradał zmysły, ale uważają Go za opętanego i wyzywają Go od tego, który naucza i działa mocą samego złego ducha, szatana. I znów Jezus chce z nimi porozmawiać, próbuje odeprzeć ich zarzuty, wyjaśnić im to nieporozumienie, pokazać im inną perspektywę, ale oni również patrzą na Niego z perspektywy swoich własnych analiz i przekonań, swojej teologicznej wiedzy, która nie dopuszcza do głosu Jezusa. I wiemy doskonale, że Jezusowi nie udało się ich przekonać, bo cała historia dalej rozegra się w tym kierunku, że doprowadzą do Jego ukrzyżowania. Oni również pozostają na zewnątrz grupy uczniów Jezusa. A jest jeszcze trzecia postawa, ta, która w pierwszym momencie mogłaby się wydawać właśnie najmniej związana z Chrystusem. To tłum ludzi. Tłum, który gromadzi się wokół Jezusa. No przecież znacznie bliżsi powinni być Jezusowi Jego krewni. Znacznie bliżej Jezusa powinni być ci, którzy mają teologiczną i biblijną wiedzę. A tłum? To pojęcie zazwyczaj rozumiemy raczej pejoratywnie. Tłum to pewna masa ludzi, która często idzie za jakimś przywódcą albo często w ogóle jakoś bezmyślnie się kieruje. Tłum nie ma nic wspólnego z osobistym poznaniem i osobistymi decyzjami, jakimiś relacjami. Więc raczej wydaje się, że to nie jest dobry kierunek do budowania relacji z Chrystusem. A nagle ta Ewangelia zupełnie zmienia perspektywę. Bo dowiadujemy się, że Jezus na ten tłum popatrzył z uwagą. Ewangelista Mateusz doda jeszcze jeden szczegół, że Jezus wyciągnął nad tym tłumem, nad tymi ludźmi swoją dłoń. A w Kościele zawsze ten gest wyciągniętych dłoni jest interpretowany jako modlitwa i dar zesłania ducha. Jezus popatrzył na nich z uwagą, z miłością i posłał na nich ducha. I wtedy okazało się, że nie ma już tłumu ludzi, ale jest rodzina Jezusa. ci, o których On powie, że to moi bracia, moje siostry, moja matka. Ci, którzy przychodzą słuchać mojego słowa. Ci, którzy przychodzą szukać mojej woli i ci, którzy chcą tę wolę pełnić. Z tłumu ludzi powstaje rodzina Boża. I dzisiaj każdy z nas musi jakoś skonfrontować się z tą Ewangelią, pytając, która postawa odkrywa prawdę o moim sercu. Bo może być tak, że z Jezusem mnie wiążą tylko więzy rodzinne. Niekoniecznie w naszym wypadku te więzy krwi z Jezusem, ale chodzi tutaj o to, że jestem jakoś wierzący, no bo tak mnie wychowano, bo tak mi przekazano, bo mój dom chodzi do kościoła, bo nie chcę sprawiać przykrości moim bliskim, bo już się do tego przyzwyczaiłem i przy Chrystusie nie trzyma mnie nic więcej niż pewne przywiązanie, przyzwyczajenie czy tradycja. Na kursach przedmałżeńskich bardzo często zadaję takie pytanie, dlaczego chcecie zawrzeć sakramentalne małżeństwo? Jedną z dwóch najczęściej pojawiających się odpowiedzi jest odpowiedź, bo tak zostałem wychowany. Bo tak zostałem wychowany. Nie, bo tak chcę. Bo to jest moja decyzja, to jest mój wybór. Po prostu będzie w miarę ładnie, gdzie mamy iść. Gdzie będzie ładniej niż w kościele. I można pozostać na zewnątrz relacji z Chrystusem. Można całe życie przeżyć w takim przeświadczeniu, że niby jestem przy Chrystusie, bo tradycyjnie chodzę w niedzielę, bo tradycyjnie się spowiadam, bo tradycyjnie świętuję Wigilię, bo tradycyjnie wiele różnych rzeczy robię. Ale mam swoją własną opinię o Nim i niekoniecznie mnie interesuje to, kim On naprawdę jest. Można kogoś z nas opisywać ta druga postawa. Osoby, która może posiada dużą wiedzę o Bogu, która się Nim interesuje, czyta może wiele książek, posiada swoją teorię, jakąś teologiczną, znajomość Pisma, ale nie jest gotowa zapytać Chrystusa o to, kim jesteś. Nie jest zainteresowana wejściem w relację z Nim, żeby to On sam był tym, który to Pismo tłumaczy, interpretuje, pokazuje, jak ono się w Nim wypełnia. Tylko zostaje wtedy taki człowiek na poziomie swojej wiedzy, swoich przekonań, swojego obrazu Boga. I nie daje się Jezusowi skonfrontować z tym obrazem. Można też całe chrześcijańskie życie przeżyć, posiadając jakiś kompletnie niechrześcijański obraz Boga. Pozostać na poziomie swoich przekonań i swojej wiedzy. I nie skonfrontować jej z tym, kim Jezus jest naprawdę. Nie wpuszczając Go w głąb swojego serca. A może, i oby tak było z każdym z nas dzisiaj, że choć patrząc na nas wszystkich razem, stanowimy jakiś tłum ludzi, w dużej mierze się nieznających, przyszliśmy tutaj i z tego tłumu Chrystus chce stworzyć dzisiaj Bożą rodzinę. Swoich braci, swoje siostry, swoje matki. Tych, którzy są z Nim związani najgłębszą możliwą relacją, silniejszą niż więzy krwi, relacją słuchania Jego słowa i czynienia w życiu Jego woli. Ale wszystko się zaczyna od tego, że najpierw Chrystus nas szuka. Zanim my Go znajdziemy, zanim my Go poszukamy, to On jest tym, który pierwszy na nas spojrzał, tak jak spojrzał na ten tłum. I każdego z nas potrafi wychwycić indywidualnie. On nie patrzy na nas jak na tłum, tylko każdego z nas zna po imieniu. O każdym z nas doskonale wie, w jakim miejscu życia jesteśmy, gdzie jest nasze serce, jakie są w nim pragnienia, jakie braki i potrzeby. I tak jak Adam w tym pierwszym czytaniu usłyszał pytanie: Adamie, gdzie jesteś? Tak też Chrystus każdego z nas chce dzisiaj zapytać: gdzie jesteś? Gdzie się mogę z Tobą spotkać? Gdzie jest prawda Twojego serca? W jakimkolwiek miejscu byśmy dzisiaj byli, to On chce nas dzisiaj tam znaleźć i spotkać. Na koniec opowiem Wam taką historię, która dla mnie jest taką bardzo fajną i ważną, miała miejsce kilka lat temu. Głosiłem rekolekcję w Toruniu i potem z tego Torunia jechałem busem na lotnisko w Gdańsku. To wiecie, takie busy, które właśnie wynajmuje się po to, żeby dojechać na lotnisko i tak kursowały w jedną i drugą stronę. Jak przyszedłem, to byłem pierwszy, ale kierowca od razu mi powiedział, że ma komplet osób, cały bus będzie pełny, wszystkie bilety sprzedane. No i czekaliśmy na te kolejne osoby. Ja sobie usiadłem z tyłu tego busa, byłem zmęczony, że się spokojnie prześpię. No ale tak czekamy, czekamy, zbliża się godzina odjazdu, nikt nie przychodzi. Wybiła godzina odjazdu, nikt nie przyszedł, więc kierowca mówi, a może się spóźnią, bilety sprzedane, to poczekamy jeszcze 15 minut. No i poczekaliśmy ten kwadrans i nikt nie przyszedł. Byłem sam. No i ruszyliśmy do tego Gdańska. I on zaczął do mnie mówić coś, zaczęliśmy rozmawiać. Byłem nawet trochę zły na początku, bo chciałem się przespać, a facetowi się gęba nie zamykała. Nawijał, nawijał. No więc z nim rozmawiałem i w końcu oczywiście padło to pytanie, które nie mogło czekać do końca. A czym się pan w życiu zajmuje? No więc się zajmuję w życiu tym, że jestem księdzem. No i wtedy to się dopiero otworzyło, ponieważ pan wtedy wylał wszystkie swoje żale, jakie tylko istniały, na kościół, na księży, dlaczego jest antyklerykałem, dlaczego nie lubi księży i dlaczego nie chodzi do kościoła i co go w kościele denerwuje. Więc wiecie, zrobiło się super przyjemnie w ogóle w czasie tej jazdy, ale sama frajda. Ale po jakimś czasie, jak już wylał te wszystkie żale, to zaczął mówić trochę inaczej. Przeszedł z mówienia o tym, co go w kościele denerwuje, na taki poziom, gdzie on jest w życiu. I że jest w nim jakaś tęsknota. I że czuje, że czegoś mu w życiu brakuje i że nie jest szczęśliwy. I to otworzyło taką drogę do takiej rozmowy, właśnie czego mu brakuje, co doprowadziło do takich, a nie innych decyzji i wyborów. I ta rozmowa zaczęła być taka już naprawdę bardzo głęboka. Aż w końcu dojechaliśmy do tego lotniska i on wtedy mówi, ja już miałem wychodzić, pożegnać się z nim. On mówi, a bo wie ksiądz co? Bo ja tak zadam takie głupie pytanie, ale nie wiem, czy tak, a w busie to by się można było wyspowiadać? Czy to trzeba w konfesjonale? Ja mówię, pan, no zasadniczo w konfesjonale, ale w busie też ujdzie. A to mógłby wie ksiądz tak wyspowiadać? Ma ksiądz taką moc? Ja mówię, no mam taką moc. A wyspowiadałby mnie ksiądz? Po wielu, wielu latach go wyspowiadałem. A mam takie doświadczenie, że Pan Bóg tak jakoś poprowadził całą sprawą, że ten facet wyszedł podwójnie szczęśliwy. Po pierwsze, wszystkie bilety do busa były sprzedane, więc nic na tym nie stracił. A że nikt nie przyszedł, to dzięki temu mógł się wyspowiadać. Pan Bóg go znalazł w ten sposób. Pytał, gdzie jesteś, Adamie? I go znalazł. W busie. Czemu i nie w takim miejscu? Gdziekolwiek byśmy w życiu nie byli, tam Pan Bóg nas poszuka i znajdzie. Byleby w nas też była taka otwartość do tego, że kiedy zapyta Adamie, gdzie jesteś, żebyśmy mu powiedzieli, w jakich krzakach siedzimy, bo wtedy się mogą zacząć dziać piękne rzeczy. Amen.